Weekend Radia TOK FM.
Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Energia dla klimatu. Temat tej audycji zabrzmi poważnie, powiedziałabym dosyć oficjalnie, a mianowicie transformacja energii polskiej i gospodarki racją stanu. Współprowadzący ten program Radosław Gawlik, Eko Unia, Partia Zieloni. Także pan Radosław Gawlik był wiceministrem środowiska, ochrony środowiska w latach 97-2000. Witam pana.
Dobry wieczór, witam panią, witam państwa.
Szczególnie witamy naszego gościa, który specjalnie do nas przyjechał ze Śląska, pan profesor Jan Popczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo wielu, myślę, naszym słuchaczom znane jest pana nazwisko, ale jednak powiedzmy więcej. Naukowiec, specjalista w materii energetyki. 30 lat był pan związany z Politechniką Śląską. W roku 90. uczestniczył pan w reformie energetyki, stworzył polskie sieci energetyczne, został pan prezesem tej firmy. Po 5 latach nastąpiła pewna reorientacja. Może pan nam to przypomnieć?
Do roku 90. z natury rzeczy systemy elektroenergetyczne Europy Środkowej były połączone z systemami byłego Związku Radzieckiego, w szczególności były ważnym członem wielkiego systemu, który miał nazwę Pokój. W roku 90. podjęliśmy działania na rzecz przełączenia systemów Europy Środkowej, a konkretnie Polski, wtedy jeszcze Czechosłowacji i Węgier, później Republiki Czeskiej i Słowacji, przełączenia ze wschodu na zachód. W rezultacie skomplikowanego, złożonego i wrażliwego politycznie też programu i procesu w 1995 roku zostaliśmy przyłączeni do zachodnioeuropejskiego systemu elektroenergetycznego i w ten sposób znaleźliśmy się w zachodnioeuropejskiej przestrzeni bezpieczeństwa energetycznego. To był ważny moment dla Polski.
Tak, no, pan profesor, można powiedzieć, reformował energetykę z dawnego bloku RWPG, militarnego też bloku, trzeba jasno powiedzieć. No, przełączał nas do bloku jednak pokojowego w przyszłości, unijnego, natowskiego, no i tego systemu bezpieczeństwa, w którym w tej chwili jesteśmy. Porozmawiamy dzisiaj o racji stanu. To rzeczywiście brzmi bardzo poważnie, ale ja pytam różnych ludzi, ostatnio panią wiceprezes Bogusię Matuszewską, prawda, wiceprezes PGE, czyli też z biznesu osobę, która była przez 2 lata właśnie prezesem tego głównego koncernu energetycznego i brak właśnie polityki energetyczno-klimatycznej, ona też nazwała jakby takim naruszeniem pewnej racji stanu, więc tutaj jest duża zgoda na ten temat. Ja bym pana profesora zapytał, tak, przytaczając badania opinii publicznej. W tej chwili, jak badamy opinię publiczną, jest coraz więcej badań. Właściwie 90% obywateli naszego kraju mówi, że przyszłość upatruje w energii odnawialnej, rozproszonej, w oszczędzaniu energii. A zaledwie, nawet niecałe 10%, 8 z kawałkiem, prawda, procent uważa, że przyszłością naszego kraju jest węgiel. Jak patrzymy na działania polityczne, no to widzimy, że jakby tutaj politycy jakby nie dostrzegają tej przemiany. Pan o tym mówił 20 lat temu, jak żeśmy ustalili. Od 20 lat właśnie pan opowiada się za energetyką rozproszoną, odnawialną i jak widać przekonał pan już opinię publiczną. Mianujemy pana premierem. Pan był wizjonerem, pan 20 lat temu już wiedział, w jaką stronę opinia publiczna idzie, ale w jaką stronę idzie też świat. Myślę, że powiemy jeszcze parę słów, przypomnimy, co się dzieje w tej chwili w świecie. Ale ja bym zaczął właśnie od tego, że dostaje pan zadanie takie jak w latach 90. Ma pan dzisiaj zreformować polską energetykę, otworzyć ją na wiek XXI. Jakie kroki, 3 kroki pierwsze pan podejmuje?
Panie ministrze, zakładam, że pan mi dobrze życzy. To
zawsze
aluzja do tej propozycji zostania premierem. Ale przeprowadźmy doświadczenie myślowe i spróbujmy odpowiedzieć, ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co trzeba by zrobić w roku 2017. Po pierwsze, zracjonalizować program węglowy, to znaczy bardzo konkretnie trzeba odstąpić od planów budowy nowych bloków węglowych. Te, które są w budowie, które praktycznie kończymy już budować, no one powinny być zakończone. Ale już blok w Ostrołęce absolutnie nie powinien być przedmiotem rozważań i nie powinien być przedmiotem decyzji inwestycyjnych. Zahamowanie inwestycji w energetykę węglową, wielkoskalową, z blokami klasy 1000 megawatów, to jest odrębny problem. One się nie nadają dla polskich warunków.
Czyli te duże bloki 1000 megawatowe, które są budowane.
Wielkie bloki, tak. To jest jeden z największych błędów, które w energetyce polskiej popełniliśmy w całej historii. Jeśli chodzi o sprawy rozwojowe, to druga rzecz. Należałoby niezwłocznie ogłosić odstąpienie od programu jądrowego. To nie jest program na kolejne dziesięciolecia dla Polski, zresztą ani dla Europy, ani dla świata. Należałoby też osłabić zdecydowanie taką presję inwestycyjną na budowę nowych linii, nowych stacji, na inwestowanie
linii wysokiego napięcia.
Najwyższych napięć, w sieci najwyższych napięć, no i w pewnym zakresie również w sieci 110 kV. To jest pierwszy blok zagadnień, głównie związanych z inwestycjami, i w tym bloku chodzi o to, abyśmy nie doprowadzili do sytuacji, w której następne pokolenia będą płacić ogromne koszty złych decyzji. Jeśli chodzi o drugą wielką sprawę, to należy niezwłocznie zacząć budować taki trójbiegunowy układ sił w energetyce. Jeżeli mówię trójbiegunowy, mam na myśli wielką energetykę, która dotychczas funkcjonuje ciągle, energetykę, która jest ufundowana na paliwach kopalnych.
No, on ją nazywa wielka energetyka korporacyjna,
wielka
WEG.
Wielka energetyka korporacyjna, tak, skrót WEG. I to jest bez wątpienia jeden biegun tego układu sił. Ten biegun, ta część sił no, w najbliższych dziesięcioleciach nie zniknie. Ona, ta siła ma poważną rolę do odegrania. Ale są też dwa inne obszary, dwie inne siły. To są niezależni inwestorzy. Jeżeli dzisiaj mówimy o transformacji energetyki, to pamiętajmy, istotą tej transformacji na jednej z płaszczyzn to jest zmiana skali inwestycji jednostkowych. W energetyce wielkoskalowej, w tej energetyce WEG, żeby zbudować projekt, zwłaszcza zbudować elektrownię, czy nawet pojedynczy blok, trzeba mieć w wypadku bloku węglowego 1000, klasy 1000 megawatów, trzeba mieć 6, 7, 8 miliardów złotych. Żeby zbudować jeden blok jądrowy o mocy 1600 megawatów, trzeba mieć 40 miliardów złotych na inwestycje.
Czyli gigantyczne pieniądze.
Gigantyczne pieniądze i właśnie z tych gigantycznych pieniędzy wynikał model funkcjonowania energetyki. To musiały być wielkie przedsiębiorstwa.
Jak ze socjalizmu.
Absolutnie tak, jak właśnie w socjalizmie. Jeżeli dzisiaj my budujemy źródła rozproszone, to niezależny inwestor, który ma 10 milionów, może wybudować biogazownię klasy 1 megawatt. niezależny inwestor, który ma 20 milionów, może zbudować już małą farmę wiatraków, zwłaszcza posiłkując się kredytem bankowym. Czyli to jest ta siła, niezależni inwestorzy, którzy, gdzie wystarczającym kapitałem, aby odgrywać pewną rolę na rynku, jest kapitał 20 milionów, lepiej by było 50 milionów. I to jest właśnie racja stanu, to jest racja gospodarki, bo przecież nam potrzebna jest w skali kraju akumulacja kapitału. I tę akumulację kapitału możemy tworzyć właśnie w tym ważnym obszarze, jakim jest transformacja energetyki.
W szczegółach może do tego wrócimy, ale jakby jaki inny?
I trzeci ta siła trzecia, to są prosumenci. Całkowicie nowa siła. Prosumenci, tutaj trzeba szeroko ich rozumieć. Od Kowalskiego, to jest segment ludnościowy i tutaj mamy 12 milionów gospodarstw domowych, 6 milionów w domach jednorodzinnych, 6 milionów w blokach mieszkalnych w miastach. To jest ten podstawowy, najliczniejszy segment energetyki prosumenckiej. Ale to jest 1,8 mln przedsiębiorców małych i średnich, którzy na swoje potrzeby dzisiaj mogą już budować.
Dodatkowo do tych jeszcze.
Tak, niewielkie źródła, decydować o swojej sytuacji energetycznej. Wreszcie do segmentu prosumenckiego należy zaliczyć również i przemysł. Ja mówię, prosumenci dzisiaj to jest ten obszar od Kowalskiego aż po KGHM. KGHM wymieniam tutaj...
Czyli duży przemysł nawet.
Duży przemysł, tak, KGHM wymieniam. Zresztą jako bardzo ciekawego prosumenta w ostatnich latach. Dlatego KGHM wymieniam, no bo to jest ten odbiorca, tradycyjnie nazywaliśmy, którego zapotrzebowanie na energię to jest 2,5 terawatogodziny. To jest wielka, bardzo...
Słuchaczom nie za wiele to powiem i też to nie mówię, ale to rozumiem, że to jest duże zapotrzebowanie.
To jest bardzo duże zapotrzebowanie, tak. Ale ten KGHM buduje dzisiaj na swoje potrzeby źródła. 2-3 lata ostatnie to są bardzo ciekawe.
Źródła odnawialne buduje, dodajmy, tak?
Nie, oni budują w tej chwili... budowali w ostatnich latach źródła gazowe, ale o bardzo wysokiej sprawności, tak zwane źródła, bloki gazowo-parowe o sprawności przekraczającej.
Czyli sami się chcą zaopatrywać w energię.
Sami się chcą zaopatrywać, ale też w pewnym zakresie muszą, bo od tego zależy ich bezpieczeństwo. KGHM, czyli odbiorca wrażliwy, bardzo wysoka niezawodność wymagana w związku z odbiorami kopalnianymi i co ich popchnęło do inwestycji własnych w źródła wytwarzania, a no parę takich przypadków niebezpiecznych, kiedy otarli się o katastrofę z powodu braku zasilania z sieci najwyższych napięć, no mogli się znaleźć w niezwykle trudnej sytuacji tam na
myślę,
dole.
Że wrócimy do tego, a domknijmy
i,
te...
Tak, ten trzeci
punkt. Trzeci obszar, wielki obszar, to jest przebudowa, ale zasadnicza przebudowa rynku energii elektrycznej. Przyszedł czas, kiedy za pomocą konkurencyjnego rynku energii elektrycznej my możemy wyzwolić znacznie wyższą efektywność działania w tym obszarze, który tradycyjnie jest uznawany na świecie za nieefektywny strukturalnie, ale też możemy ochronić bezpieczeństwo energetyczne za pomocą konkurencyjnego rynku. Także jesteśmy na progu zmiany definicji bezpieczeństwa energetycznego i wielu zresztą innych rzeczy.
To my właśnie rozwiniemy może teraz to, co było w trzecim i w drugim punkcie. Wróćmy do tego pierwszego. I pan profesor powiedział, panie profesorze, powinniśmy zaprzestać w ogóle nawet myślenie o budowie nowych bloków węglowych.
Już od Ostrołęki, tak, która jest planowana.
Tutaj te tak. inwestycje. Ja, która po prostu tyle wiem, co przeciętny słuchacz, który się tym interesuje, powie tak. Ostatnio była mowa o tym i projekt ustawy jest o tak zwanym rynku mocy. Czyli musimy tworzyć takie rezerwy i takie zasoby, chociażby w postaci tych nowych bloków węglowych, by nie groził nam deficyt prądu, jak to mówi zwykły człowiek. Czy w danym momencie, gdybyśmy teraz już powiedzieli stop, nie inwestujemy w żadne nowe bloki, czy gdyby się pojawiły z różnych przyczyn zewnętrznych, prawda, chociażby takie jak się pojawia fala upałów, elektrownie nie mogą pracować, czy to, co jest, wystarczy?
Tak, zdecydowanie.
Czy nie grozi nam ten słynny blackout, prawda? Czyli wyłączenie systemu energetycznego, bo tu też tym...
Nie grozi nam blackout.
Szantażuje nas trochę.
Nie grozi nam blackout, ale warunek jest zawsze ten sam, że będziemy postępować racjonalnie. Jeżeli będziemy podejmować błędne decyzje, jeżeli zaniechamy pewnych działań potrzebnych, no to z natury rzeczy nieszczęście się może zdarzyć, ale wracam do tego, czy właśnie w lecie, na przykład w lecie, nie grozi nam deficyt mocy, 20 stopień zasilania, tak jak to było w sierpniu 2015 roku. Nie grozi nam, podkreślam, pod warunkiem, że racjonalnie będziemy działać. Jeżeli jest upał, to co to oznacza? Że słońce świeci i to mocno świeci. A w takim razie my musimy zacząć inwestować w źródła fotowoltaiczne. Te źródła
produkują
energię elektryczną wtedy, kiedy świeci słońce. Czyli mamy realizację potrzeb precyzyjną, jak laserem celujemy w cel i realizujemy ten cel. Jeżeli nam grozi deficyt letni i to południowy, to jest nowa kategoria w elektroenergetyce, to natychmiast powinniśmy odpowiedzieć inwestycjami w źródła fotowoltaiczne.
A czy to czasowo działa tak, że to się tak dopnie? Czy tak, że jedno źródło energii się wycofuje, duże bloki węglowe, a na to miejsce wchodzi fotowoltaika? A ktoś powie, no tak, ale zaraz ta fotowoltaika, tak, ma pan rację. To przecież, ale gdzie my jesteśmy? To ileś lat potrzebujemy? A my na teraz, za miesiąc będą takie upały. Rozumie pan?
Odpowiadam. Jeżeli by był blackout, jeżeli by wielka energetyka, zwłaszcza polskie sieci elektroenergetyczne, dzisiaj pozwoliły sobie, dopuściły do blackoutu w nadchodzące upały, to byłby to gwóźdź do trumny dla wielkiej energetyki, bo tu wielka energetyka by została obnażona. Jeżeli mówimy o dynamice, to 1000 megawatów w energetyce fotowoltaicznej możemy bardzo szybko zbudować. No, Niemcy by to zbudowały w ciągu pół roku. Nam potrzeba więcej czasu.
Może dwóch lat,
tak? Ale pamiętajmy, my dzisiaj nie ocieramy się o granicę deficytu mocy.
Znaczy, aż tak nie jesteśmy pod ścianą, to pan
absolutnie powiedzieć. Absolutnie tak. Otóż my nie widzimy, co się dzieje, co się stało. Przecież mamy zupełnie nowe bloki. Blok Łagisza 450 megawatów, blok Pątnów 450 megawatów, blok Bełchatów 850 megawatów. To są ostatnie lata. Te bloki weszły do eksploatacji. Nie wiemy, że we Włocławku to jest prosumencki już blok, zakłady chemiczne. Mamy 450 megawatów blok gazowo-parowy. Płock, petrochemia kończy budowę bloku gazowego, gazowo-parowego 600 megawatów. Jastrzębska Spółka Węglowa.
Czyli wchodzą nowe moce nie tylko w
uruchamia.
Tej energetyce jakby zawodowej, można powiedzieć.
Absolutnie tak. KGHM, o którym mówiłem już, dwa bloki po 45 megawatów. Jeżeli to wszystko złożymy razem, to jest bardzo już dużo, a pamiętamy, że w budowie są 4 bloki klasy 1000 MW i one w tym roku już niektóre powinny być uruchomione, to znaczy powinny być uruchomione w 2015, ale jest szansa, że w 2017. To jest Kozienice, to są 2 bloki w Opolu.
Czy pan profesor nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, które mi się nastraszy, prawda? No
bo nie widzę, podkreślam ciągle.
Jak rozumiemy to bezpieczeństwo energetyczne?
Racjonalnie działać, a jak rozumiemy, to ja dzisiaj mówię bardzo mocno. Trzeba zredefiniować bezpieczeństwo energetyczne, bo co innego jest bezpieczeństwo energetyczne w systemie monopolistycznym, takim, jaki istniał przez ponad 100 lat w elektroenergetyce, a co innego jest bezpieczeństwo energetyczne na rynku energii elektrycznej z technologiami, które dzisiaj mamy do dyspozycji. To jest bardzo ważne. I teraz bezpieczeństwo energetyczne dzisiaj często jest używane jako pojęcie do scharakteryzowania zagrożenia systemu elektroenergetycznego. Często utożsamia się bezpieczeństwo energetyczne z bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego.
Pan to nazwał ostrzej grup interesów właściwie.
To jest druga sprawa, bo pierwszy ten aspekt ma wymiar techniczny.
Rozumiem.
A tutaj mamy grupę interesów, tak. I bezpieczeństwo grup interesów jest niezwykle niedobrą sprawą, że dzisiaj te grupy interesów przeszły do artykułowania swoich interesów w bardzo otwarty sposób. Mówią, nam są potrzebne pieniądze. Są nam potrzebne pieniądze i trzeba stworzyć możliwości dopływu pieniędzy. A nie odpowiadają na pytanie, a jaka jest efektywność wydatkowania tych pieniędzy, jaka jest efektywność inwestycji. I to jest potężne nadużycie, z którym musimy sobie
Dlaczego nie węgiel? Jakby pan to wytłumaczył rządzącym, prawda? To jest trudne, ja wiem, bo ten rząd właśnie sakralizuje węgiel. Poprzedni rząd trwał, prawda, przy węglu, nie chciał przyjmować do wiadomości. No mamy, tak jak mówię, takie zderzenie, że opinia publiczna już jest dużo dalej niż politycy. Jak wytłumaczyć, że nie warto pchać pieniędzy, naszych pieniędzy, tak? Bo to właśnie, czyje pieniądze pójdą na Ostrołękę na przykład, jakby pan to wyjaśnił? I dlaczego jest bardziej...
Bardzo, bardzo prosto to wyjaśnić. Otóż przez ostatnie 20 lat, kiedy właśnie stopniowo odstępujemy od mechanizmów rynkowych, co robimy? Upychamy do opłaty systemowo-sieciowej wszystkie koszty, które na rynku nie mogą być opłacone, których się nie da na rynku opłacić.
Czyli w taryfy wkładamy i konsumenci za to płacą.
Wszystkie składniki, których na rynku nie da się sfinansować. I jeżeli mówimy o rynku mocy, i mówimy o tym, że potrzebne wsparcie dla wielkiej energetyki, jedni mówią 2 miliardy rocznie, inni mówią 4 miliardy. Przy 2 miliardach do naszych rachunków za energię elektryczną dojdzie składnik w wysokości około 30 zł za megawattogodzinę. Przy 4 dojdzie w wysokości 60 zł, ponad 60 zł.
Czyli my zapłacimy to droższą ceną.
W tym drugim przypadku cena energii elektrycznej dla Kowalskiego wzrośnie o 10%. Sam wzrost nie jest wielki, ale jest inna sprawa, że tutaj wydatkujemy pieniądze nieefektywnie. Dzisiaj nikt nie wygrywa konkurencji w otwartym świecie, gdzie istnieje konkurencja, nikt nie wygrywa nieefektywnymi działaniami. Żeby wygrywać swoją pozycję na świecie, trzeba efektywnie wykorzystywać środki, które się ma.
Pan proponuje, rozumiem, już troszkę przechodzę do drugiego punktu, bo on właśnie jest odpowiedzią, efektywne zainwestowanie pieniędzy i nie tylko naszych budżetowych pieniędzy, ale i prywatnych inwestorów, bo rozumiem, mówiąc o tym dopuszczeniu do tego rynku, tego drugiego gracza, prawda, czyli niezależnych inwestorów, ale też prosumentów, pan mówi o zaangażowaniu środków własnych ludzi, firm, prawda? Niekoniecznie 2-4 miliardów, które rząd chce wyciągnąć z kieszeni.
Absolutnie tak. Jeżeli przegapimy tę sprawę, popełnimy historyczny błąd. My już popełniliśmy ten błąd, ale chodzi o to, że skutki będą jeszcze gorsze. Otóż jaka jest perspektywa prosumenta na rynku energii elektrycznej, ale w ogóle na rynku energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych, bo te trzy nośniki energii nam są potrzebne w życiu codziennym, prawda? Energia elektryczna do zasilania odbiorników energii elektrycznej, ciepło grzewcze, ciepło do produkcji ciepłej wody użytkowej, no i paliwa transportowe są nam potrzebne. Tutaj mamy sytuację następującą. Całkowitą zmianę perspektywy. Prosument nie pokrywa kosztów dostaw energii od wielkich firm korporacyjnych. Prosument inwestuje w własny majątek. Czyli to jest ta zmiana zasadnicza perspektywy, spojrzenia. Przekształcam koszty zakupu energii elektrycznej, zwłaszcza jeżeli mam podejrzenie, że te koszty są w nieefektywny sposób kreowane, przekształcam w inwestycje własne. Jeżeli inwestycje własne, to się bardzo mocno zastanawiam, jak te inwestycje...
No tak, bo angażuję swoje kapitały.
Angażuję swój kapitał. I jeżeli ja wyposażam dom swój w źródło fotowoltaiczne, zarządzane za pomocą infrastruktury energoelektronicznej, za pomocą infrastruktury teleinformatycznej. Jeżeli ja ten swój dom wyposażam w pompę ciepła, zasilaną właśnie ze źródła fotowoltaicznego, jeżeli ja buduję terminal dla samochodu elektrycznego, to ja nic innego nie robię, jak tylko zwiększam cenę mojego domu. Wprawdzie my w Polsce jeszcze nie mamy zbyt płynnego rynku nieruchomości, ale doświadczenia zachodnie wykazują, zwłaszcza szwedzkie. Jeżeli ja przekształcam tradycyjny dom w dom inteligentny, zeroenergetyczny, to nakłady potrzebne na tę operację, na tę transformację ocenia się na około w tej chwili 10-15% ceny domu.
Czyli stosunkowo niewiele.
To jest stosunkowo niewiele. A wartość domu po takiej operacji wzrasta o 20-25%. To jest właśnie to, co zyskuje prosument. I jest niewątpliwą rzeczą, że prosument efektywniej wydaje swoje środki, zwłaszcza przy technologiach, którymi dzisiaj dysponujemy, a których jeszcze parę lat temu na rynku komercyjnie nie było. Nie były one dostępne. No, mówię o ogniwach fotowoltaicznych, mówię o teleinformatyce, o routerach, które zarządzają źródłami odnawialnymi. Cały szereg tutaj tych elementów nowoczesnej infrastruktury.
No, podrążmy temat prosumenta, bo pan dokonał też bardzo ciekawe, ja się przyznaję, siedzę w temacie, ale pierwszy raz jakoś spotkałem się z takim podejściem, że rozszerzył pan definicję prosumenta także na firmy. I nawet KGHM pan uznał za prosumenta, co jest... my jesteśmy przyzwyczajeni, ja mówię środowisko ekologów, prawda, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prosument to jest ten mały, prawda? To jest te 10 milionów ludzi potencjalnie, byłoby, daj Boże, żeby wszędzie na tych dachach powstały baterie fotoogniw, a to pewnie jest dłuższy proces. Też rozumiem, takie dopytam się, że pan uważa, że dużo lepszą alokacją byłoby zainwestować w fotowoltaikę, żeby przeciwdziałać tym letnim blackoutom, i to będzie bardziej efektywna inwestycja z tych powodów, o których pan powiedział, niż angażowanie się w rynek mocy, gdzie musimy jako podatnicy dopłacić, prawda? Albo jako konsumenci zapłacić za ten rynek mocy, prawda?
Absolutnie, i pamiętajmy, jaką sobie sytuację tworzymy. Jeżeli blok węglowy, który z natury rzeczy jest właściwy dla pracy czy do pracy w podstawie, czyli on powinien pracować rocznie z pełną mocą 6000 godzin.
Czyli cały czas.
Godzin, cały czas.
Jak
jeżeli za pomocą takich bloków chcemy rozwiązywać problemy związane ze szczytowym obciążeniem, którego czas to jest 1000 godzin, to jest to elementarna nieefektywność. Jest to podstawowy, fundamentalny błąd. Do pokrycia szczytowych obciążeń związanych z klimatyzacją w szczególności trzeba dobrać źródła właściwe z tego punktu widzenia. I tymi źródłami są źródła fotowoltaiczne. Tak jak, powiedzmy, energetyka wiatrowa jest dobra, aby rozwiązywać problemy związane z zimowym szczytem, bo wiatry wieją w zimie częściej, mocniej, mają lepszą charakterystykę energetyczną.
Przypominam Państwu, że naszym gościem, a jest to program Cykl Energia dla Klimatu, jest pan profesor Jan Popczyk, ekspert w materii energetyki, współprowadzący program Radosław Gawlik, Eko Unia, Partia Zieloni.
Wracam do tego pytania. Dla mnie jest zaskoczeniem, że KGHM, rozumiem, inny biznes, także całkiem spory, prawda? To są właśnie koncerny, tylko z innych branż, pan włączył do prosumentów. Dlaczego tak? A może to jest dobry pomysł właśnie?
To jest bardzo dobry pomysł, bo energetyka prosumencka, oprócz tego, że polega na przetworzeniu kosztów w inwestycje, to pozwala realizować łańcuchy wartości. My dzisiaj funkcjonujemy w świecie, w którym kupujemy energię elektryczną, kupujemy ciepło z sieci ciepłowniczej, bądź też paliwa do wytworzenia sobie ciepła indywidualnie, na przykład gaz ziemny. Kupujemy paliwa transportowe, żeby jeździć samochodem. A w energetyce prosumenckiej zupełnie inaczej to wygląda. I tu może przejdę od razu właśnie do tych inwestycji, które w ostatnim czasie bardzo dynamicznie powstają. No przecież jeżeli Jastrzębska Spółka Węglowa buduje blok gazowy 70 megawatów, to dlatego, że ma gaz koksowniczy. I jeżeli ma gaz koksowniczy, to albo ma kłopot z tym gazem, albo ma korzyść z tego gazu. Jeżeli buduje blok wytwórczy, za pomocą którego produkuje energię dla siebie, a jednocześnie utylizuje gaz koksowniczy, no to to jest łańcuch wartości. To jest nie jedna wartość, tylko to jest kilka wartości i nie da się zrealizować tego w energetyce sektorowej, tak jak ona dotychczas funkcjonuje. Jeżeli KGHM buduje bloki gazowe, to dlaczego buduje? Bo ma odbiór ciepła, prawda? To jest jedna rzecz, ale też wie dokładnie, jakie ma wymagania.
Czyli buduje w skojarzeniu, rozumiem, skojarzone.
No, tam można Częściowo. Skojarzenie budować, oprócz tego, że mówię, są to bloki kombi gazowo-parowe z natury rzeczy o wysokiej sprawności, ale oni budują te bloki dlatego, bo wiedzą i oni najlepiej wiedzą, jakie im jest potrzebne bezpieczeństwo energetyczne, jakie są zagrożenia w procesie technologicznym, za który odpowiadają. I to oni najlepiej potrafią dobrać źródła do swoich potrzeb. Na tym polega właśnie ta przewaga energetyki prosumenckiej. I teraz wróćmy do KGHM-u. Jeżeli mi ktoś zechce powiedzieć, że KGHM nie umie zakontraktować bloku kombi dla swoich potrzeb, to ja nie przerwę rozmowę, bo KGHM ma rynkowe doświadczenie znacznie większe niż grupy energetyczne, bo operuje na rynkach światowych. Ma doświadczenie wprawdzie w miedzi, ale to doświadczenie daje się wykorzystać w kontaktach biznesowych, również daje się przełożyć na kontraktowanie bloków. Ma bardzo dużą kulturę zawierania kontraktów, umów, ma relacje z biznesem, czyli właśnie ci prosumenci przemysłowi, oni są szczególnie predestynowani do zmiany swoich systemów energetycznych, w szczególności elektroenergetycznych, bo oni najlepiej znają swoje potrzeby, najlepiej znają swoje możliwości i mają bardzo duże doświadczenie na rynkach światowych, kapitałowych, biznesowych. To są powody, dla których lepiej, jeśli będą prosumenci inwestować.
Dodałbym tutaj, że ci biznesowi prosumenci prawdopodobnie dużo lepiej sobie poradzą też z niechętnym prosumentom rządem, bo może się nie bardzo pytają nawet inne, może nie nazywają tego prosumentstwem, ale robią te bloki i nikim właściwie tutaj nie jest w stanie w tym przeszkodzić prawdopodobnie, tak jak nam. No, mi, który by chciał sobie zainstalować, powiedzmy, na dachu fotowoltaikę i innym Kowalskim, prawda, którzy mają z tym kłopot.
Zgoda, bo oni znakomicie potrafią ukształtować swoją infrastrukturę energetyczną we własnej osłonie. To znaczy tak dobrać źródła, aby nie produkować za mało, nie produkować za dużo, produkować w sam raz pod potrzeby, które są dobrze zdefiniowane. Ja to nazywam szyciem garnitury na miarę. Wprawdzie my w tej chwili odstępujemy, ale w wypadku energetyki właśnie takie szycie garnituru na miarę, czyli dobór infrastruktury energetycznej pod konkretne potrzeby i z wykorzystaniem konkretnych możliwości jest absolutnie na tym etapie racjonalny. Zresztą doświadczenia światowe to pokazują.
Mi się tak marzy tylko, żebyśmy teraz zwarli ci prosumenci drobni z tymi dużymi prosumentami szeregi i szyki i wpłynęli trochę na rząd, żeby otworzył ten rynek.
I wydaje mi się, że to jest coraz bliższa perspektywa, dlatego że wielki przemysł różnie nazywa tą energetykę prosumencką. Jedni nazywają jeszcze tradycyjnie energetyką przemysłową.
Zawodową. Takie.
Przemysłową energetyką, prawda? To jest historia. Tak. Ale dzisiaj już do obiegu weszło określenie energetyka prosumencka również w wypadku przemysłu, wielkiego przemysłu.
A ja chciałam pana, panie profesorze, poprosić trochę o rozwinięcie tego wątku. Pan powiedział, uważam, że nie ma przyszłości dla energetyki jądrowej. Przecież zwolennicy mówią w ten sposób, ależ to jest najprostszy sposób, jeśli idzie o poradzenie sobie z emisją CO2. To jest czyste. Przeciwnicy natomiast często używają argumentu finansowego. Umówią najzwyczajniej. To jest za drogie. To jest źródło za drogie. Pomijam tu, a może właśnie dla pana też gra rolę, dlatego proszę rozwinięcie, aspekt tego niebezpieczeństwa i tego, co robimy z odpadami, co się dzieje, gdy zakończy swoje życie, taka elektrownia jądrowa i tak dalej, bo to jest z kolei też osobny wątek. Jakie jest pana zdanie? Dlaczego pan mówi nie? Miałam takie poczucie, że to chodzi o to w wypadku pana, że pan uważa, że to jest za drogo.
Ja mówię nie i coraz bardziej radykalny jestem w tym zakresie, ale to dlatego, że doświadczenia z ostatnich lat nie dają mi innej możliwości.
Czy 30 lat temu był pan za energetyką jądrową?
Nie, nigdy nie byłem. W 90 roku byłem jednym z tych, którzy decydowali, to było z ministrem Syryjczykiem, który był ministrem też przemysłu, decydowaliśmy o odstąpieniu od budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec. Drobiazg, tylko $1 miliard straciliśmy.
No miliard... tak, bo ktoś by powiedział, bo najpierw była inwestycja, a potem przerwana, a to trzeba się inaczej patrzeć, bo gdyby ją dokończono i by produkowała, to demagogia by powiedział.
Odpowiadam. Jak pokazują doświadczenia europejskie, nie wykraczajmy może poza Europę, tak, żeby było łatwiej, mamy w Europie w tej chwili dwa bloki w budowie. W 2005 roku budowa bloków została rozpoczęta. To jeden blok Flamanville we Francji, drugi blok Olkiluoto w Finlandii. Dwie elektrownie. I jest rok 2017.
12 lat już.
Bloki miały być oddane do eksploatacji w 2009 roku, a to, co dzisiaj jest pewne, to trzykrotnie większe nakłady inwestycyjne w stosunku do tych, na podstawie których była podejmowana decyzja. Jak się to skończy, zobaczymy, ale przejdźmy do trzeciego europejskiego projektu. To jest Hinkley Point, to jest Wielka Brytania. To jest tutaj układ niezwykle silny, bo to jest francusko-brytyjsko-chiński, ale jest słynny kontrakt różnicowy dla bloków tej elektrowni. Zgodnie z tym kontraktem różnicowym, energia elektryczna przez 35 lat, będzie kosztować 92,5 funta za megawattogodzinę. Jeżeli sobie to szybko przeliczymy, to jest to około 500 zł za megawattogodzinę.
W Polsce ile kosztuje w tej chwili energia?
Może, panie ministrze, lepiej będzie, jeżeli pozostaniemy w Wielkiej Brytanii. Dobrze. Bo w tym roku, 2017, Wielka Brytania jest w trakcie realizacji największej farmy wiatrowej, morskiej farmy wiatrowej z blokami pojedynczymi, ze źródłami pojedynczymi o mocy 8 MW. Niewyobrażalna sprawa jeszcze parę lat temu. Duże. I jaka jest cena z tych nowych bloków, z nowej inwestycji?
Znaczy wiatraków, rozumiem. To jest offshore, tak, na morzu.
To jest morska elektrownia, farma wiatrowa. Jaka jest cena? 50 euro za megawattogodzinę. 50 euro, jeżeli ja to dobrze przeliczę przez kurs euro, to jest to 200 zł, trochę ponad 200 zł w porównaniu z 500 w wypadku elektrowni jądrowej.
2,5 razy więcej.
Tu jest sedno sprawy. Cena z energetyki wiatrowej. Morska energetyka wiatrowa to jest ta energetyka bardzo stabilna już, tak? O długim czasie wykorzystania mocy zainstalowanej. To są
wiatry wieją nad morzem dużo regularniej.
Rzędu 4000 godzin nawet rocznie. Otóż tutaj mamy 200 zł za megawattogodzinę i ta cena jeszcze
spada.
Pewnie już potencjał jest nieduży, ale ciągle jeszcze istnieje. A cena energii z elektrowni jądrowych tylko może rosnąć. A zatem o czym mówić? Dzisiaj trzeba podejmować decyzje nie w środowisku wysokiego ryzyka, ale dzisiaj trzeba podejmować decyzje w środowisku wysokiej pewności, bo ta sytuacja powstała w ostatnich latach. Wcześniej...
A są kraje, może jeszcze postawię kropkę na i. Czy są kraje, które planują
energetykę jądrową?
Tak, tak. No też one wiedzą chyba o tych rozliczeniach.
W Europie chyba
one
nie.
Głupie nie są.
W Europie
tak,
chyba
nie. Tak, czy, jak sobie radzi z tymi argumentami, które biorą się z obserwacji tego, co jest budowlą?
Tak, chyba z ekonomii. Dobrze. Proszę państwa, to nie są sprawy dla grzecznych dzieci. Mamy do czynienia z ogromnymi interesami. Mówimy tutaj o europejskim wymiarze, europejski wymiar przywołujemy. Bloki Flamanville, Olkiluoto, Hinkley Point to są bloki budowane przez francuską Areve, ikonę przemysłu energetycznego, jądrowego. Co się stało z Arevą? Zbankrutowała. To pokazuje, że mamy do czynienia z nieczystymi interesami. Areva została przejęta przez EDF, państwowa firma przez państwo. To jest piekielnie trudna sprawa dla Francji, ale popatrzmy na inną sytuację. No przecież
budżet Francuzi za to płacą, panie profesorze. Budżet francuski i...
Ja się nie wypowiadam na ten temat. No ale każdy myśli. Ale wracam do innego wątku, tym razem już japońsko-amerykańskiego. Otóż najprzód Toshiba japońska wykupiła dział jądrowy Westinghouse'a. I co się stało? W tym roku firma splajtowała właśnie ten oddział Westinghouse'a, zbankrutował. Tutaj są różne domysły, ja w to nie wchodzę, pokazuje tylko, że mamy taką oto kondycję przemysłu jądrowego.
Światowego.
Tak, dostawców dóbr inwestycyjnych dla tej energetyki. W tej sytuacji nie ma się co łudzić, że wojna propagandowa dotycząca miksu energetycznego, ona jeszcze przez wiele lat będzie trwać, bo tutaj mamy do czynienia z walką na śmierć i życie. Jeżeli jedna ikona bankrutuje, Westinghouse jest jeszcze większą ikoną energetyki jądrowej. No w końcu od Stanów Zjednoczonych i byłego Związku Radzieckiego zaczął się rozwój energetyki jądrowej, lata 50., 53., 54., prawda? I wtedy...
A co pan sądzi gaz łupkowy w Polsce? Wchodzi w miks? Uwzględniamy go?
W tej chwili...
Pani redaktor jakieś nowe tematy tutaj zarzuca.
Gaz łupkowy.
Poza Orano dla gaz łupkowy. Tak, nie wrócili.
Kapitał wrócił ale...
do siebie.
Gaz łupkowy w Polsce.
W ramach rozróżnienia.
Tak, został wyciszony mimo wielkich nadziei.
No tak, mieliśmy mieć emerytury, panie profesorze.
Tak, ale jeżeli, proszę państwa, energetyka jądrowa, dostawcy dóbr inwestycyjnych bankrutują, jeżeli nie będzie inwestycji w gaz łupkowy, to dlaczego? Dlatego, że tyle energii nam nie jest potrzebne. To jest zasadnicza sprawa. Potencjał...
No, ale może tam to miała być tańsza, nie? Ta z gazu łupkowego.
Właśnie na tym polega transformacja i osiągnęliśmy taki etap, że musimy odkryć do końca karty, najpierw wykorzystać potencjał efektywności energetycznej, a potem wykorzystać zasoby energii odnawialnej. Jeżeli państwo byście mnie zapytali w takim razie, jaka przyszłość, to powiem, ale to muszą być wszystkie te trzy bloki działań, o których na początku mówiliśmy, spełnione. Otóż przyszłość jest taka, że musimy stworzyć monorynek energii elektrycznej. Monorynek, czyli trochę, jedyny rynek
to
energii.
To źle brzmi, bo monorynek to jakiś taki monopol, prawda? My się boimy monopoli, panie profesorze.
Jest pewne niebezpieczeństwo w nazwie. Trzeba będzie racjonalizować pewnie tę nazwę, ale dzisiaj trzeba dokonać pewnej przebudowy świadomości.
Tylko mówiąc, że musimy mieć właśnie energię z odnawialnych źródeł energii za 30 lat.
Energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.
I jest to możliwe.
I jest to możliwe, z tym, że musi to być w procesie, mianowicie wykorzystanie energii elektrycznej, budowa źródeł odnawialnych, ale dalej pasywizacja budownictwa w drodze pasywizacji, czyli
budynki pasywne, rozumiem, ma pan na myśli. Budowa pasywne, budynków pasywnych. Tak.
Wykorzystanie technologii domu pasywnego. To jest potencjał w Polsce, bo w innych krajach jest inaczej, ale w Polsce my mamy potencjał pięciokrotnego obniżenia zużycia energii na ciepło grzewcze i na ciepłą wodę użytkową.
To
jeżeli
wielki temat.
Teraz elektryfikujemy ciepłownictwo, a do tego służy nam pompa ciepła, to zużywamy trzykrotnie mniej energii elektrycznej, bo to jest podstawowa właściwość pompy ciepła, że napędowa energia elektryczna jest trzykrotnie mniejsza, nawet tutaj stosunek może być lepszy niż ciepło użytkowe, potem już to, które nas grzeje, to, które pozwala wyprodukować ciepłą wodę użytkową. Nie chcę wchodzić w problemy termodynamiczne, ale tutaj mamy bardzo silne podstawy tego zjawiska. I trzecia sprawa, musimy zelektryfikować transport, to znaczy przekształcić ten transport, dokonać transformacji w kierunku samochodu elektrycznego, gdzie znowu samochód elektryczny zużywa około trzykrotnie mniej energii niż samochód napędzany paliwem transportowym, paliwami płynnymi. Jeżeli to wszystko będziemy robić, a musimy to robić, bo to robi świat, to robi Unia, to możemy być spokojni, o to, że nie braknie nam energii i nawet nie jest potrzebna energia ani z elektrowni jądrowych, ani z elektrowni węglowych, ani z gazu łupkowego.
Ja próbuję dotrzeć do naszych polityków, prawda, czołowych, z partii opozycyjnych też. Oczywiście jestem otwarty na PiS, bo uważam, że to jest, tu musi być konsensus pewien dotyczący przyszłości tej transformacji energetyczno-klimatycznej. Jeszcze raz, pana trzy rady, no w syntetycznym skrócie, co powinni ci politycy nasi w jakiejś zgodzie wykonać w tej chwili?
Powinni doprowadzić do osłabienia presji inwestycyjnej, aby Polska uniknęła w kolejnych dekadach ogromnych kosztów...
Złych inwestycji.
Złych inwestycji, nietrafionych inwestycji, ogromnych kosztów osieroconych, których na rynku się nie da sfinansować.
Mówi pan o węglu i energetyce atomowej.
Węgiel, energetyka atomowa, ale również osłabienie dynamiki inwestycji w sieci najwyższych napięć. Trzeba się skoncentrować na sieciach średnich i niskich napięć. Druga sprawa, zbudować trójbiegunowy układ sił w energetyce i to w całej energetyce. Mianowicie oprócz energetyki wielkoskalowej, która istnieje, wykreować w bardzo szybkim tempie segment niezależnych inwestorów oraz segment prosumentów. Jeżeli trzy bieguny zostaną ukształtowane, to interakcje między tymi biegunami zapewniają nam efektywność i zapewniają nam bezpieczeństwo. To jest potęga na najbliższe lata, zwłaszcza, że każdy z tych segmentów ma inne właściwości, które dają bardzo dobre efekty w ekonomii, ale i też w technice, w bezpieczeństwie. I trzecia sprawa to jest rynek energii elektrycznej. Przez 25 lat ostatnie nie przebudowaliśmy taryf końcowych. Mówię o odbiorcach końcowych, bo duży postęp został zrobiony na rynku hurtowym. Tam mamy giełdę. Taryfy to są te narzędzia, te mechanizmy, które dotyczą Kowalskich, ale też i małego, średniego przemysłu, wielkiego przemysłu. Taryfy ustala się raz na rok. Taryfy mają stawki stabilne w ciągu roku. Jeżeli się zmienia bilans, pojawia się operacyjna nierównowaga produkcji i zapotrzebowania, trzeba za pomocą cen wymuszać elastyczność cenową popytu. Na rynkach konkurencyjnych jest to od bardzo dawna znana właściwość. Nie ma powodu dzisiaj, kiedy mamy taką teleinformatykę, jaką się udało osiągnąć w ciągu ostatnich 20 lat, nie ma powodu, aby ten rynek nie działał znacznie, znacznie szybciej. I tutaj doszukuje się głównej gwarancji w najbliższych latach bezpieczeństwa i efektywności.
Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Pan profesor Jan Popczyk, ekspert w materii energetyki, wieloletni profesor Politechniki Śląskiej od 20 lat, mówiący o potrzebie energetyki rozproszonej, współprowadzący Radosław Gawlik, Ekounia Partia Zieloni, były wiceminister ochrony środowiska. Dziękuję bardzo.